17 miastach rusza pilotaż programu Mieszkanie Plus. Rząd w Katowicach zainaugurował oficjalnie program budowy lokali mieszkaniowych. Dziś podpisano pierwsze listy intencyjne w tej sprawie. Premier Beata Szydło w Katowicach powiedziała, że jest to oferta skierowana do polskich rodzin, do młodych ludzi, do średniej klasy, do wszystkich, którzy chcą mieć własne mieszkanie.
To jest szansa na to, by mieć własne mieszkanie. W krótkim czasie za cenę, która nie przekracza możliwości finansowych tych osób. Tak jest pomyślany ten program, żeby we współpracy z samorządami, przy wsparciu Banku Gospodarstwa Krajowego, realizować w bardzo krótkim czasie, bardzo szybko, budowę mieszkań dla przeciętnej polskiej rodziny, dla tych wszystkich, którzy dzisiaj marzą o własnych czterech ścianach, a ze względów finansowych ich po prostu na to nie stać.
Wicepremier, minister finansów i rozwoju Mateusz Morawiecki podkreślił, że program będzie stymulował wzrost gospodarczy, a także służył społeczeństwu.
Mieszkanie Plus jest jednocześnie działaniem i związanym z rozwojem gospodarczym. Stymuluje do rozwoju branżę budowlaną, branżę konstrukcyjną, architektoniczną, branżę materiałów budowlanych, czyli kilkanaście procent polskiego PKB, kilkanaście procent procentowo polskiego PKB w większym stopniu ma szansę dzięki temu programowi mieć dużo wyższy wzrost, ale z drugiej strony jest to właśnie program, który ma, tak jak pani premier powiedziała, służyć społeczeństwu. My chcemy służyć społeczeństwu i chcemy poprzez to jednocześnie też, szanowni państwo, budować klasę średnią.
Pierwsze mieszkania w ramach rządowego programu powstaną m.in. w Katowicach, Poznaniu, Radomiu, Starogardzie Gdańskim, Wałbrzychu i Wrześni. Prokuratorzy przeanalizują wszystkie dotychczasowe postępowania dotyczące reprywatyzacji, zapowiedział prokurator generalny Zbigniew Ziobro. Na konferencji minister sprawiedliwości prokurator generalny zaprezentował mapę dzikiej prywatyzacji, m.in. z zaznaczonym adresem kamienicy odzyskanej przez rodzinę prezydent stolicy Hanny Gronkiewicz-Walc. Minister podkreślił, że w warszawskiej prokuraturze przeanalizowano już wszelkie sprawy wyłudzeń nieruchomości, w tym wielu kamienic w stolicy. Dodał, że są już efekty tych prac.
Ta analiza, która została przeprowadzona w prokuraturze warszawskiej, doprowadziła do podjęcia decyzji o prowadzeniu kilkudziesięciu kolejnych śledztw, które gdyby nie ta dobra zmiana, czyli przywrócenie właściwej struktury i miejsca prokuratury w sferze polskich organów ścigania, organów wymiaru sprawiedliwości, zapewne nigdy nie spotkałyby się z profesjonalną oceną i merytoryczną decyzją związaną z ich podjęciem i prowadzeniem.
Prokurator krajowy Bogdan Święczkowski zaznaczył, że jest ponad 100 postępowań karnych w sprawie reprywatyzacji w Warszawie. Wyjaśnił, że 13 postępowań prowadzonych jest przez prokuraturę wrocławską, a 41 przez prokuraturę warszawską. We wrześniu na polecenie Zbigniewa Ziobry powołano łącznie 3 zespoły prokuratorskie do sprawy warszawskiej reprywatyzacji w prokuraturach regionalnych, wrocławskiej i warszawskiej oraz w prokuraturze krajowej. W Elblągu został dziś zaprezentowany projekt budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną. W prezentacji wzięli udział prezes PiSu Jarosław Kaczyński oraz minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Grubarczyk. Mierzeję ma połączyć Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską. Plany zakładają, że będzie miał ponad kilometr długości i 5 metrów głębokości. Kanał ma umożliwić wpływanie do morskiego portu Elbląg jednostek o parametrach morskich, to jest zanurzeniu do 4 metrów, długości 100 metrów oraz szerokości 20 metrów. Koszt programu oszacowano na 880 milionów złotych. Marek Grubarczyk, minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej, powiedział, że aspekt geopolityczny to największy argument na rzecz budowy kanału.
Aspekt niezwykle ważny dla naszego kraju to wschodnia granica Unii Europejskiej, granica NATO, która jest w 100% kontrolowana przez stronę rosyjską. To rzecz niedopuszczalna, żeby bezpieczeństwo było w taki sposób zagrożone i to jest nasz główny argument, który przedstawiamy Unii Europejskiej, który znajduje w pełni zrozumienie, jeśli chodzi o bezpieczeństwo ludności, a przede wszystkim granicy Polski i Unii Europejskiej. Będzie ten projekt wykonany zgodnie z prawem unijnym, w 100% w porozumieniu z Komisją Europejską, a przede wszystkim ze wszystkimi normami środowiskowymi.
Dzisiaj wracamy do przedsięwzięcia niezwykle ważnego zarówno z punktu widzenia Elbląga, jak i całego kraju, mówił prezes PiSu Jarosław Kaczyński.
przedsięwzięcia, które wpisuje się w szerszy obraz, w szerszy projekt naszej polityki społecznej i gospodarczej. Zawsze mówiliśmy, odnoszę to do Prawa i Sprawiedliwości, że Polacy powinni mieć równe szanse, niezależnie od tego, gdzie się urodzili, gdzie żyją, że trzeba prowadzić politykę zrównoważonego rozwoju. Ta polityka zrównoważonego rozwoju to nie tylko słowa, nawet nie tylko dystrybucja środków publicznych, w tym środków europejskich, ale także pewne konkretne projekty. I ten projekt się w tą politykę, w szczególności w tej obecnej wersji, która jest nazywana planem Morawieckiego, doskonale wpisuje.
O przekopanie Mierzei Wiślanej i utworzenie kanału żeglugowego od lat zabiegają samorządowcy z Warmii i Mazur, szczególnie władze Elbląga. Jest to także realizacja jednej ze sztandarowych obietnic wyborczych Prawa i Sprawiedliwości. Największym atutem geotermii w Toruniu są ogromne zasoby złóż wód geotermalnych, podkreśliła Lidia Kochanowicz-Mańk, dyrektor finansowy Fundacji Lux Veritatis, podczas seminarium na temat energii cieplnej i elektrycznej, które odbyło się dziś w Toruniu. Jak mówiła, źródła te to ponad 320 metrów sześciennych na godzinę wody o temperaturze 62 stopni. Zasoby są niczym nieograniczone, można je eksploatować przez bardzo wiele lat. Dla miasta źródła geotermalne to możliwość ograniczenia emisji CO2 i obniżenia kosztów energii cieplnej. Jednak jak wskazała dyrektor Lidia Kochanowicz-Mańk, jest wiele problemów z przyłączeniem tego typu źródła ciepła do istniejącego systemu ciepłowniczego. Od 2009 roku fundacja prowadzi rozmowy z firmą EDF, która jest właścicielem sieci przesyłowej i stawia wiele warunków trudnych do spełnienia.
Ten, który jest wytwórcą ciepła, jednocześnie posiada sieć przesyłową, tak jak to jest w Toruniu, może stawiać bardzo wiele barier na to, żeby takiego przyłączenia dokonać. Tak, to znaczy może na przykład wskazać bardzo odległe miejsce przyłączenia, co już nie będzie opłacalne, bo trzeba wybudować na przykład 10 czy 14 kilometrów linii przesyłowej. Może prosi na przykład o podanie i wykonanie analizy oddziaływania źródła odnawialnego na sieć ciepłowniczą, czego na przykład geotermia Toruń nie może wykonać, ponieważ wiedzę i wsad, żeby taką analizę wykonać, ma ten, kto ma sieć, czyli firma EDF. Więc tutaj, że tak powiem, są ogromne bariery, żeby przyłączyć takie źródło ciepła do istniejącego systemu ciepłowniczego.
Warto przypomnieć, że toruńska geotermia została zaprezentowana podczas szczytu klimatycznego w Paryżu jako sukces na skalę światową. Jacek Kurski został nowym prezesem TVP. Konkurs na szefa telewizji publicznej rozstrzygnęła Rada Mediów Narodowych. Kurskiego poparło czworo członków rady, przewodniczący Krzysztof Czabański, Elżbieta Kruk, Joanna Lichocka i Grzegorz Podżorny. Przeciwko był Juliusz Braun. Jacek Kurski zaprezentował bardzo ciekawy, dynamiczny program działania telewizji, powiedział przewodniczący Rady Mediów Narodowych Krzysztof Czabański po tym, jak ogłosił, że Kurski wygrał konkurs na nowego prezesa TVP.
Bardzo serdecznie gratuluję panu Jackowi Kurskiemu tego osiągnięcia. Bardzo mnie osobiście cieszy to, że pan Jacek Kurski wyciągnął wnioski z różnych próbach, które słyszał z różnych stron i zaprezentował bardzo ciekawy, dynamiczny program działania telewizji. A szczególnie mnie coś cieszy, to, że ta jego dynamika będzie służyła wspieraniu tego, co jest dla mediów publicznych najważniejsze, mianowicie uszczelnieniu abonamentu, załatwieniu sprawy kluczowej dla przyszłości mediów publicznych w Polsce.
W konkursie na nowego prezesa TVP złożono 23 oferty, z czego do drugiego etapu po spełnieniu warunków formalnych przeszło 18 kandydatów. Spośród nich do finału wyłoniono 4 osoby. Poza Jackiem Kurskim także dyrektor TVP Bielsat Agnieszkę Romaszewską-Guzę, prezesa Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich Krzysztofa Skowrońskiego oraz reżysera Bogdana Czajkowskiego. Finałową czwórkę przesłuchano pod koniec ubiegłego tygodnia. Podczas rozmów kandydaci przedstawili swoje wizje i koncepcje funkcjonowania telewizji publicznej. Tureckie władze zwolniły blisko 150 starszych rangą wojskowych służących w NATO, w Europie i w Stanach Zjednoczonych w następstwie nieudanego puczu, wynika z poufnych dokumentów, do których dotarł Reuters. Czystki objęły kilku najlepiej wyszkolonych przedstawicieli sił zbrojnych. Z poufnych dokumentów wynika, że 149 wojskowym oddelegowanym do służby w siedzibie NATO i centralach dowodzenia w Niemczech, Belgii, Holandii i Wielkiej Brytanii nakazano 27 września wrócić do kraju w ciągu 3 dni.